Proszę, byście otworzyli Biblię. Wiecie już gdzie. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, kazanie na górze. Tym razem zastanawiać się będziemy nad fragmentem, który zapisany jest w tym 5 rozdziale od 33 do 37 wiersza. Ewangelia Mateusza, rozdział 5. Czytam od wiersza 33 do 37. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla, ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponad to jest od złego. Będziemy się modlić. Ojcze, nie chcemy niczego innego, jak tylko tego, żeby Twoje imię było wywyższone, żebyś Ty był wywyższony. Nie tylko w swoim słowie byś był wywyższony, ale w naszym życiu. I Panie, dziękujemy Ci za to, że przekazujesz nam konkretne treści, których stosowanie przez nas mają doprowadzić do wywyższania przez nas Twojego imienia i tego, kim jesteś. Chcemy Cię prosić, abyś to bardzo życiowe słowo, słowo, które jest na czasie, abyś mógł teraz położyć przed nami, abyś je otworzył, abyś sprawił, by nie było żadnych zawiłości, żadnych tajemnic. I abyś uzmysłowił nam, że to słowo jest aktualne i oczekuję, że będziemy według tego słowa żyć i zachowywać się dzisiaj. Nasze życie jest przed Tobą jak otwarta księga. I Panie, nie chcemy niczego zacieniać, zamykać, bo nie jesteśmy w stanie. Jesteś wszechwiedzący, wszechobecny, wszechwidzący. Ale zachęcaj nas poprzez to słowo. Chcemy Cię prosić o Twoje działanie, Twoją obecność teraz, w tej chwili. Przez Pana Jezusa, Ojcze. Amen. Kochani, dla tych z nas, którzy byli w zeszłym tygodniu, którzy nie byli, dla tych, którzy nas słuchali w zeszłym tygodniu, którzy być może teraz po raz pierwszy, kazanie na górze, przemówienie bardzo specyficzne Pana Jezusa, które zajmuje u Mateusza 3 rozdziały. Na czym zastanawialiśmy się tydzień temu? Jaki problem omawialiśmy w zeszłą niedzielę? Więc może jeszcze raz, dobrze? Postaram się mówić wolniej. Jaki problem omawialiśmy w zeszłą niedzielę? Problem gniewu, tak? Jak radzić sobie z gniewem? Kochani, dzisiaj Pan Jezus odnosi się do jednej z podstawowych rzeczy, która powinna charakteryzować każdego człowieka, a jest nią obowiązek mówienia prawdy, dotrzymywania słowa. Jeżeli popatrzymy do wiersza 33, i proszę, byście teksty mieli otwarte przed sobą, dlatego że będziemy odnosić się do tych tekstów, w wierszu 33 słyszymy takie słowa Pana Jezusa. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. Tak rozpoczyna Pan Jezus ten fragment. Musimy wiedzieć, że nauczyciele żydowscy, których było bardzo wielu, zawsze podkreślali zasadnicze znaczenie mówienia prawdy. To była podstawowa rzecz. Byłoby wspaniałą rzeczą, żeby dzisiejsi nauczyciele, politycy i ci wszyscy, którzy mają cokolwiek do powiedzenia, zawsze podkreślali zasadniczą rzecz w kontekście mówienia prawdy. I możemy powiedzieć, że już na dzień dobry jesteśmy zupełnie rozminięci z tym, czego oczekuje Jezus, czego oczekuje Bóg, a co mówią ludzie, którym się wydaje, że są wiarygodni, którym nawet przez głowy nie przechodzi taka myśl, że mogliby niesamowicie wiele zdziałać, jeżeli chodzi o kwestie pozytywnych wartości. Nauczanie na temat bycia prawdomównym, jakie prowadzone było w licznych szkołach rabinicznych, bardzo mocno osadzone było w kontekście Starego Testamentu. I mówiło ono, że prawdomówność jest obowiązkiem każdego prawowitego Izraelity. I od małego dziecka mali chłopcy i małe dziewczynki wzrastały w takim nauczaniu. Prawdomówność to jest podstawowa cecha. W jakim nauczaniu my dzisiaj wzrastamy? Nie opłaca się być prawdomównym. Jeżeli inni kłamią, ty masz przyzwolenie na to, żeby robić to samo, bo inaczej jesteś stracony. Mali Żydzi wzrastali w przeświadczeniu, że prawdomówność jest to cecha podstawowa. W kulturze żydowskiej bardzo popularne były takie trzy stwierdzenia. Pierwsze. Świat opiera się na trzech zasadach. Na sprawiedliwości, na prawdzie i na pokoju. Drugie stwierdzenie. Czterej są pozbawieni obecności Boga. Szyderca, obłudnik, kłamca i oszczerca. I trzecie stwierdzenie. Kto dał słowo i zmienia je, jest równie zły jak bałwochwalca. To były pewne zasady, popularne trzy stwierdzenia. Obok Starego Testamentu Żydzi mają bardzo rozbudowaną mądrość swoją życiową. Bardzo mądre stwierdzenia. Jedna ze szkół rabinickich czy rabinackich przypisywała tak wielkie znaczenie prawdzie, posłuchajcie, uśmiałem się, jak to przeczytałem, że zakazywała nawet zwykłej, kurtuazyjnej uprzejmości wyrażanej w mówieniu komplementów. I tak. Na przykład nie wolno było mówić, że panna młoda jest czarująca i ślicznie wygląda, jeśli to nie odpowiadało prawdzie. I Żydzi się tego trzymali. Ktoś mógłby powiedzieć w takim wypadku, wyjałowiono z Żydów umiejętność prawienia komplementów. Ale jakże często tak jest, że gdyby reakcja naszego organizmu przejawiała się w jakichś skrzywieniach twarzy jako konsekwencja mówienia kłamstwa, to często byśmy pokrzywieni chodzili. Widzimy kogoś i mówimy, jak ty pięknie wyglądasz, a tak rzeczywiście nie jest. Albo jak się cieszę, że cię widzę, a tak rzeczywiście nie jest. Szkoły rabinickie zwracały uwagę, że nawet jeżeli chodzi o pewną kurtuazję, nie mów czegoś, co nie jest zgodne z prawdą. Milcz lepiej, ale nie kłam. Żydowscy nauczyciele szczególnie domagali się mówienia prawdy pod przysięgą. I kochani, jeżeli w ogóle chodzi o przysięgę, to w czasach Starego Testamentu rozróżniano takie dwa rodzaje przysięgi. Pierwsza to była obiecująca, a druga to była stwierdzająca. Obiecująca dotyczyła najczęściej relacji człowieka wobec Boga i wszystkiego tego, co ludzie wypowiadali Bogu w kontekście ślubowań, zapewnień, obietnic. Obiecująca. Stwierdzająca natomiast to była przysięga, która regulowała relacje pomiędzy ludźmi. Bóg Jahwe postrzegany był jako stróż przysiąg, który nienawidził fałszywych słów i domagał się wypełniania zobowiązań składanych przez ludzi, którzy powoływali się na jego imię. I do czegoś takiego odnosi się Pan Jezus, kiedy w 33 wierszu rozpoczyna swoje przemówienie, mówiąc: słyszeliście także, iż powiedziano przodkom. Więc spróbujmy odnieść się i wysłuchać, co takiego powiedziano przodkom. Do czego odwołuje się Jezus? Jezus odwołuje się do znajomości Pisma. To, co powiedziano przodkom, odbierane było w kategoriach nauczania prorockiego często. A więc co takiego powiedziano przodkom i o czym nauczali prorocy? Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. To jest drugiej Mojżeszowej. Biblia Tysiąclecia bardziej precyzyjnie oddaje ten problem i w tysiąc lat czytamy tak. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego Jahwe do czczych rzeczy, gdyż Jahwe nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. W czwartej Mojżeszowej czytamy, jeżeli mężczyzna złoży Panu ślub albo przysięgę, to niech nie łamie swego słowa, lecz wykona wszystko, co wychodzi z ust jego. Zwróćmy uwagę na taką jedną rzecz, krótka dygresja. Jak ważną rolę przypisywano mężczyźnie. Jeżeli mężczyzna złoży Bogu ślub bądź przysięgę, to niech nie łamie swego słowa, lecz wykona wszystko, co wychodzi z ust jego. W piątej Mojżeszowej, jeżeli złożysz Panu Bogu ślub, to nie ociągaj się z jego spełnieniem, gdyż Pan Bóg twój upomni się oń u ciebie i miałbyś grzech na sobie. I wreszcie Salomon. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Salomon jest bardziej dosadny. Jeżeli, mówi, złożyłeś ślub, obwarowałeś ten ślub przysięgą, I tutaj jest kwestia synonimu. Ślubowanie bądź przysiągłeś coś Bogu, to dotrzymaj tego, bo Bogu się głupcy nie podobają. I Salomon nazywa ludzi, którzy ślubują, używając naszej terminologii, strzępią języka, nazywa głupcami. Głupcy Bogu się nie podobają. Ile razy w takich sytuacjach my wychodzimy na głupców? Bo ile razy złożyliśmy przysięgę, ślubowaliśmy coś Bogu. W czasach współczesnych Jezusowi w Izraelu rozpowszechnione były takie dwa naganne zjawiska dotyczące przysięgi. Po pierwsze, przysięgano bardzo lekkomyślnie w sytuacjach, w których tak naprawdę przysięga nie była ani konieczna, ani potrzebna. I podczas rozmowy osoba składająca przysięgę dla wzbudzenia większej wiarygodności dodawała zazwyczaj tego rodzaju wstawki, jak na moje życie, na moją głowę, żebym nigdy nie doczekał pociechy Izraela, jeżeli... I następowało potem coś. Na dodanie sobie wiarygodności. A więc to było pierwsze, lekkomyślne ślubowanie, przysięganie. Ale było inne nagminne, drugie zjawisko, gorszy zwyczaj, tak zwana przysięga wykrętna. Już sama nazwa dużo mówi. Jak przysięga może być wykrętna? Ale Żydzi, specyficzna nacja, bardzo mądra życiowo, Żydzi mieli przysięgę wykrętną. Żydzi dzielili przysięgi na takie dwie kategorie, na absolutnie obowiązujące i nieobowiązujące. Ciekawe. Przysięga dla nas powinna być rozumiana w kategoriach czegoś obowiązującego. Jeżeli zobowiązuję się do czegoś, to znaczy, że mnie to masło maślane zobowiązuje. Ale nie wyobrażam sobie, aczkolwiek jest to możliwe, nie trzeba szukać u Żydów, bo my też jesteśmy nieźli w tej materii, że przysięgamy coś, a z góry wiemy, że tak tego nie dotrzymamy. A więc w tej kwestii myślę, że niczym nie różnimy się od Żydów. Przysięga niezobowiązująca. I tak każda przysięga, w której wymieniano imię Boga, była zobowiązująca. W rezultacie, jeżeli człowiek w jakiejkolwiek formie przysięgał na Boga, to tej przysięgi musiał dotrzymać. Jeżeli natomiast w tej przysiędze nie było odwołania się do Boga, ale było odwołanie na Jerozolimę, było odwołanie na przykład na niebo, na ziemię, na swoją własną głowę, to taki ktoś mógł czuć się wolny od dotrzymania przysięgi. To było bardzo specyficzne podejście do Bożych zasad. I w rezultacie używanie przysięgi wykrętnej doprowadzone zostało przez Żydów do perfekcji i na przestrzeni wieków Żydzi doszli do mistrzostwa świata w stosowaniu własnej interpretacji Bożych nakazów lub pomijania tego, do czego zobowiązywało Boże Słowo. To tak jak w pewnej historii, w pewnym dowcipie, że spotkało się trzech mężczyzn. Pierwszy to był chrześcijanin, muzułmanin i Żyd. I rozmawiali o tym, czy obecnie mają miejsce cuda na świecie. I chrześcijanin mówi, oczywiście, że tak. Płynąłem kiedyś łódką po jeziorze i w pewnym momencie zerwała się gwałtowna burza. I zacząłem modlić się do mojego Pana i nagle patrzę z lewej strony burza, z prawej strony burza, a przede mną spokojne jezioro. Muzułmanin mówi, ja miałem podobne przeżycie. Jechałem przez pustynię i zerwała się gwałtowna burza piaskowa i zacząłem modlić się do Allaha. I w pewnej strony patrzę, z lewej strony potężna piaskowa burza, z prawej strony to samo, a ja mam spokojną pogodę i mogę jechać bez problemu. A Żyd patrząc na nich mówi, to nic. Ja idę kiedyś ulicami Nowego Jorku, patrzę, a przede mną na ziemi leży $35,000. A że był to szabas, a nie mogłem więc nawet schylić się po te pieniądze, pomodliłem się i patrzę, z lewej strony szabas, z prawej strony szabas, a przede mną środa. Kochani, dlaczego ta historia? Nakazy nakazami, interpretacja interpretacją. Boże oczekiwania Bożymi oczekiwaniami, a my mamy tak swoje własne wytłumaczenie i swoją własną mądrość. A więc wracając do Żydów i do tego ich podejścia do przysięgi. Uważano więc, że jeżeli wymienia się Boga, to niejako Bóg sam staje się automatycznie partnerem w tej transakcji. A więc tego partnera trzeba brać poważnie. Jeżeli natomiast w słowach przysięgi imię Boga nie jest wymieniane, to znaczy, że Bóg z tą transakcją nie ma nic wspólnego, a więc wyciągano wniosek, trzymając się takiego rozumowania, że z takich wypowiedzianych obietnic przysięgi spokojnie, bez wyrzutów sumienia mogę się wycofać. A że tradycja ma to do siebie, iż zaczyna funkcjonować, obowiązywać w świadomości i życiu ludzi jako niepisane obowiązujące prawo, stąd też, kiedy Jezus jest świadkiem tego wszystkiego, mówi, ale ja wam powiadam. Pan Jezus odnosi się do tego, co było w przeszłości. Słyszeliście, że nauczono was, że mówili prorocy, a teraz Jezus jako prawodawca mówi, ja wam powiadam. W kazaniu na górze Pan Jezus odnosi się do tych, którzy mają znajomość Pisma i wypowiada swoje stwierdzenia w autorytecie, nie tylko nauczyciela, ale w autorytecie Bożego Boga, bo Jezus zmienia prawa. Kto mógł zmieniać prawa nadane przez Boga? Tylko Bóg. Pan Jezus powołuje się do pewnej formy gramatycznej, którą wymienia Jan w swojej Ewangelii 7 razy. Ja jestem. To ja mówię w autorytecie. I stwierdzeniem ja jestem, ja wam powiadam, Pan Jezus odnosi się do pewnego stwierdzenia, którego użył Bóg w momencie, gdy powoływał Mojżesza. Mojżesz ma widzenie, widzi Boga, rozmawia z nim w gorącym krzaku i stawia Bogu pytanie, kiedy usłyszał, że ma iść z misją do Egiptu i stawia Bogu pytanie, ale jakie jest twoje imię? Jeżeli mnie zapytają, kto cię posłał? I wtedy Bóg mówi, Echjej Asher Echje. Jestem, który jestem. Ja jestem. I Jezus odwołuje się do tego, ja jestem. Ja wam powiadam. I ci, którzy znają Pismo, uświadomili sobie, że nie mają do czynienia ze zwykłym nauczycielem. Bo tak naprawdę, kiedy patrzymy na kazanie na górze, to nie chodzi o to kazanie, o te treści, które tam są zawarte. Chodzi o tego, który je wypowiedział. Bo w kazaniu na górze Jezus jest najważniejszy. Owszem, On mówi, co mamy robić, czego mamy się wystrzegać, ale koncentruje uwagę na sobie. Ja wam powiadam. Popatrzmy uważnie więc do naszego tekstu, bo czytając kolejne wersety możemy dojść do wniosku, że z jednej strony Pan Jezus, krytykując nieuczciwość i bardzo niską wiarygodność w zakresie niewywiązywania się z obowiązań, obietnic, popada w drugą skrajność. I wielu ludzi uczyniło z tej wypowiedzi Jezusa swoisty podział interpunkcyjny i znaczeniowy, mówiąc, że człowiek w ogóle nie powinien przysięgać, bo tak mówi Bóg. Popatrzmy do tekstu. Wiersz 34. Mamy zdanie, które rozpoczyna się w wierszu 34, a kończy się w wierszu 36. Tam nie jest napisane, a ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali. Kropka. Pan Jezus mówi dalej. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię i tak dalej, i tak dalej. Tekst mamy otwarty. Można to rozumieć, bo niektórzy bibliści skłaniają się, że chodzi o zdecydowany zakaz wypowiadania jakiejkolwiek przysięgi. I bibliści mówią tak, niektórzy, że Jezus, sprzeciwiając się powoływaniu na Boga w chwilach składania przysięgi przez grzesznego człowieka, tak naprawdę sprzeciwia się powoływaniu na Boży autorytet i na Bożą moc. Bo jeżeli człowiek sam w sobie nie jest wiarygodny, to nie ma moralnego prawa posługiwać się wiarygodnością Boga dla podniesienia swojej własnej wiarygodności. Jeżeli ty sam nie jesteś wiarygodny, to nie masz prawa powoływać się na wiarygodność Boga, przytaczając Jego imię i uważając, że przez powołanie się na Bożą wiarygodność, twoja wiarygodność automatycznie pójdzie do góry. W naszej rzeczywistości nieraz to ma formę takiego powiedzenia, Bóg mi świadkiem. Albo klnę się na Boga, że mówię prawdę. Czyli powołujemy się na wiarygodność. Bóg mi świadkiem, że mówię prawdę. Ale ciekawe, co by było, gdyby Bóg tak naprawdę przemówił i gdyby naprawdę skonfrontował nas z samymi sobą, czy mówimy prawdę. Jest to niemożliwe. Stąd też świadomie bądź nie. Bo pewne treści przyjmujemy zupełnie automatycznie, bezwiednie. Wypowiadamy słowa, próbując sobie dodać autorytetu i wiarygodności w oczach ludzi. To znaczy, że ktoś zakłada, że kłamie, ale jeżeli ja mówię, Bóg mi świadkiem, że nie kłamie, to ta wątpliwość tego, że wypowiadam kłamstwo, jest usunięta, bo On jest moim świadkiem. Kochani, czy mają rację bibliści, zajmując takie stanowisko, że w ogóle nie możemy przysięgać? Jeżeli popatrzymy do Biblii, to były takie sytuacje, gdy na przykład apostoł Paweł przysięgał. W drugim do Koryntian, w liście do Galacjan czytamy. Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że do Koryntu nie przybyłem jeszcze tylko dlatego, że chcę was oszczędzić. Albo, a pisząc wam to, Bóg świadkiem nie kłamie. W tej kwestii Kiedy Paweł pisze do Galacjan, znowu musielibyśmy wejść w kontekst, znowu odejdziemy od tekstu i znowu kazanie się przedłuży. Ale dlaczego Paweł przywołuje coś takiego? Paweł był atakowany i krytykowany. Paweł, a było pewne środowisko ludzi, którym zależało na tym, żeby zdeprecjonować apostoła Pawła. Stąd Paweł powołuje się na autorytet, pomimo tego, że moglibyśmy powiedzieć, że sprzeciwia się temu, co jest powiedziane w Biblii. Bóg mi świadkiem, pisząc to do was. On jest mi świadkiem, że nie kłamie. Przy tych okazjach Paweł sam wiąże się pewną przysięgą. Kiedy Pan Jezus nie protestował przecież, gdy Jego zaprzysięgano w bardzo specyficznej, trudnej sytuacji, podczas procesu arcykapłan Go pyta, zaklinam Cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Kochani, to, że w pewnych sytuacjach konieczne jest przyjęcie przysięgi od danego człowieka lub domaganie się od nas przysięgi, wynika z faktu, że tę konieczność warunkuje zło, jakie jest w nas oraz to, że żyjemy w złym świecie. Stąd też przysięga ma być gwarancją prawdomówności wszystkich, którzy ją składają. W Stanach Zjednoczonych w sądach przysięga się na Biblię. Będą mówił prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. W Polsce tego nie ma, ale kiedy nawołuje się do świadczenia zgodnego z prawdą, mówi się, że za zeznania niezgodne z prawdą grozi kara z tego i tego paragrafu i tak dalej, i tak dalej. Nawet jest tak, że my jako ludzie bardzo prosto wypowiadamy, powołujemy się na pewien autorytet, Bóg mi świadkiem, co nam wcale nie przeszkadza, że jako ludzie często łżemy w żywe oczy i kłamiemy zupełnie świadomie. Ale to stwierdzenie można rozumieć jeszcze inaczej. Powiedziałem, jedni skłaniają się do stwierdzenia, człowiek nie powinien w ogóle przysięgać. Ale jest inna interpretacja. Popatrzmy, Pan Jezus zaczyna wyliczać te rzeczy, na które Żydzi przysięgali i to często automatycznie stosując świadomie lub nie tak zwaną przysięgę wykrętną. Bo w tym przysięganiu na Jerozolimę, na ziemię, na niebo, na głowę nie było Bożego imienia, a więc świadomości Żydów było zakodowane i my doskonale wiemy, że w takiej sytuacji ta przysięga nie była czymś, co mnie mobilizowało, żeby jej dotrzymać. W każdej chwili mogłem z tego zrezygnować, w każdej chwili mogłem się z tego wycofać. Większą jasność daje nam inne tłumaczenie tego fragmentu, który mamy od wiersza 35. A ja wam powiadam, nie przysięgajcie, nawet powoływanie się na niebo jest w oczach Boga przysięgą, gdyż niebiosa są tronem Boga. A jeśli powołasz się na ziemię, to i to również stanowi świętą przysięgę, dlatego że ziemia jest jego podnóżkiem. Nie przysięgajcie też na Jerozolimę, gdyż Jerozolima jest stolicą wielkiego króla. Nie przysięgajcie też na własną głowę, bo ani jednego włosa nie jesteście w stanie uczynić białym ani czarnym. Tu nie chodziło o farbowanie włosów? Wtedy już Żydzi farbowali włosy? Ale tu chodziło o to, że nie jesteś w stanie. Białe włosy przy narodzeniu. Czarne włosy przy narodzeniu, białe włosy przy starości. Nie jesteś w stanie tego sam stworzyć. Nie jesteś w stanie doprowadzić. Nie jesteś tym, który daje życie. Nie jesteś tym, który życie zabiera. Na co więc Jezus zarówno w czasie kazania na górze, jak również dzisiaj chce zwrócić naszą uwagę. Kochani, przy każdej czynności, przy każdym słowie zapewnienia obietnicy, obojętnie, czy jest to coś mało wiążącego, czy coś poważniejszego, Bóg jest obecny. Bóg jest wszędzie. Używając terminologii biblijnej, niebiosa są jego tronem, ziemia jest jego podnóżkiem, Jerozolima jest jego miastem, nasze życie jest w jego rękach. Nie ma niczego, co by do Boga nie należało. Bóg jest wszędzie. I nie można życia podzielić na dwie części, co nieraz chcielibyśmy zrobić. Na jedną, w której Bóg jest i na drugą, w której Boga nie ma. Nie można mówić jednym językiem w kościele, a innym językiem w domu, w pracy czy w szkole. Nie można kierować się jedną normą postępowania w kościele czy w społeczności, czy na jakimś innym spotkaniu biblijnym, a drugą w codziennych zajęciach. Nie można wreszcie Boga zapraszać tylko do pewnych dziedzin swojego życia, a z innych go wyłączać. Nie ma kwestii takiego rozdwojenia. Bóg słyszy każde słowo. Nie tylko to wypowiedziane w jego imieniu w czasie modlitwy, ale każde. I Bóg widzi każde moje zachowanie. I nie ma takiej sytuacji, nie ma takich słów, które by wyłączały Boga z jakiejkolwiek sfery naszego działania. A więc mówiąc o wiarygodności, prawdomówności czy składaniach obietnic, muszę wiedzieć, że nie można z żadnej złożyć obietnicy pod Bożą nieobecność. W Turcji jest coś takiego, że jest oko proroka. I to oko proroka cię wszędzie widzi, a więc nie możesz pić. Ale jeżeli już wejdziesz pod dach, to już możesz pić, bo prorok cię nie widzi. Z Bogiem tak nie ma, że Bóg cię widzi tylko do pewnego momentu, wejdziesz do domu, on nic nie widzi. Nie, jest tak jak laser, rentgen, czarno na białym, wszystko jest przed Bogiem. Już o tym psalmista pisał. Gdzie ucieknę przed tobą? Gdzie się przed tobą schronię? Nigdzie. Jeżeli idę do nieba, tam jesteś. Jeżeli idę głęboko pod ziemię, tam jesteś. Jeżeli idę w wodę, tam jesteś. Nie ma miejsca, gdzie mógłbym powiedzieć, wreszcie czuję się sam, bo ciebie nie ma. Bóg jest wszędzie. Nasz tekst kończy się bardzo radykalnym i konkretnym stwierdzeniem Pana Jezusa. Niechaj więc wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponad to jest od złego. I jest to właściwie nic innego, jak tylko polecenie, w którym Pan Jezus czegoś od nas wymaga i czegoś się domaga. Chodzi o moją prawdomówność. Chodzi o moją wiarygodność, a nie rzucanie słów na wiatr. Pan Jezus mówi tak bardzo praktycznie. Bardzo praktycznie. A więc słuchajmy. Jeżeli coś obiecujesz, to to spełnij. Jeżeli się do czegoś zobowiązujesz, to się wywiąż z tego zobowiązania. Jeżeli umawiasz się z kimś na jakiś termin, to dotrzymaj tego terminu. Dlaczego? Chcę ci skomplikować życie? Nie. Ja ci chcę tylko życie ułatwić. Bo jeżeli będziesz obowiązkowy, prawdomówny i wiarygodny, to ludzie zaczną cię szanować. I nie będziesz musiał nie wiadomo jak tłumaczyć się, ale ludzie powiedzą, jeżeli on coś powiedział, możesz w to wierzyć. Jeżeli on obiecał, choćby żabami prało z nieba, to to będzie. Chodzi o naszą wiarygodność. Chodzi o naszą prawdomówność. Chodzi o naszą rzetelność. O naszą uczciwość. Mamy dosyć polityków, osób publicznych, które nie wywiązują się ze swoich obietnic. Bo współczesny świat postawił wszystko do góry nogami. Dzisiaj nie jest winien ten, kto obieca. Winien jest ten, kto uwierzy w tę obietnicę. Ten jest winien. Bo z obietnic możesz się wycofać. A żeś był głupi, żeś uwierzył? Twój problem. Tak to dzisiaj funkcjonuje. Kochani, do polityków, również do tych z nas, którzy piastują jakieś funkcje, stanowiska, Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie. Niech twoja mowa będzie tak, tak, nie, nie. Dosyć mamy fachowców, którzy umawiają się z nami na określony termin, a potem zawalają i dodatkowo nie odczuwają z tego powodu żadnych wyrzutów. Ja rozumiem, że czasami są sytuacje, które wymykają nas się spod kontroli. Coś wyskakuje, ale co za problem? Powiedzieć, słuchaj, nie gniewaj się, przesuniemy termin. A Jezus mówi wyraźnie, niech w twoim biznesie twoja mowa będzie tak, tak, nie, nie. Dosyć mamy w naszych małżeństwach bliskich nam osób, które tak wiele obiecują. Czasami może my jesteśmy tymi, którzy tak wiele obiecują. Obiecujemy, że się zmienimy, że przestaniemy pić, przestaniemy dziadować, przestaniemy okłamywać na przykład, a potem się okazuje, że są to słowa rzucane na wiatr. I w takich sytuacjach Pan Jezus mówi bardzo osobiście, niech twoja mowa będzie tak, tak, nie, nie. Bardzo prosto. Kochani, ktoś powie, do tego trzeba naprawdę wyższej filozofii życia. Wyższej filozofii trzeba do kłamstwa. Bo człowiek się musi spinać, żeby to kłamstwo logicznie wyglądało, żebym gdzieś się nie dał złapać, że to nie jest logiczne i że kłamie. A więc do mówienia kłamstwo potrzeba wyższej filozofii koncentracji, aniżeli do prawdy. A teraz do młodszych, najmłodszych zwracam się. Co z obietnicami tego, że będziesz się uczył? Że będziesz słuchał rodziców? Że będziesz pomagał? Że będziesz się zawsze mile odzywał? Jak to wygląda? I w twoim wypadku Pan Jezus mówi, niech twoje słowo będzie tak, tak, nie, nie. Czyli jak mówisz, to rób, tak się zachowuj. Co obiecujesz, tak żyj. Co mówisz, tak rób. I moglibyśmy tym podsumować. Jezusowi o to chodzi. Jak mówisz, tak żyj. Trudne? W dzisiejszym świecie bardzo. Bo ludzie się przyzwyczaili żyć nie tak, jak mówią. Bo tak jak powiedziałem, co to kosztuje puścić, jak mówią na Zaolziu, gębę na szpacer? Puścić gębę na szpacer, nie wiadomo co powiedzieć i w pewnym momencie powiedzieć, no przepraszam, ty mnie źle zrozumiałeś. Chyba się przesłyszałeś, bo ja w życiu tak nie mówiłem. Rób tak, jak mówisz. Żyj tak, jak deklarujesz. A więc trzymaj się obietnic. A jeżeli z góry wychodzi z założenia, że nie będziesz się trzymał obietnic, to w ogóle nie obiecuj, bo tak jest lepiej. Nic nie mówić, a potem zaskoczyć kogoś, że jednak jest inaczej. Myślę, że chcielibyśmy mieć taką opinię kogoś, o kim ktoś może powiedzieć, słuchaj, to jest wiarygodny człowiek. Możesz iść dosłownie za nim, co powie. Gorzej, jak mamy o sobie opinię, a będziesz wierzył w to, co on mówi. On miał już tyle razy styganił, że jak mówi dzień dobry, to się muszę popatrzeć przez okno, czy tak jest, czy słońce świeci, czy nie świeci. Lepiej się przekonać. Jezusowi chodzi o naszą wiarygodność, o to, żeby nam się łatwiej żyło. O nic więcej. Kochani, niech każdy z nas pomyśli już na koniec nad takimi pięcioma pytaniami. Zamknijmy swoje oczy. Już kończę. Tych z was, którzy nas słuchają w internecie, zachęcam, byście zrobili to samo. Czy moje, twoje tak naprawdę znaczy tak i niesie w sobie takie definitywne zobowiązanie? Czy twoje słowo zawsze jest niezawodne? Czy robisz zawsze to, co powiesz, że zrobisz? Czy inni mogą tobie, mnie ufać jako wzorowi uczciwości i wiarygodności? Czy nie chciałbyś od dzisiaj pozwolić Bogu na to, by zaczął robić z ciebie osobę prawdomówną, rzetelną i uczciwą? Chórek śpiewał, że możemy zawsze wrócić. Czy jest jakiś problem, żebyśmy dzisiaj w modlitwie po tym zwiastowaniu powiedzieli, Panie, zacznij ze mnie robić osobę rzetelną, uczciwą, wiarygodną. Daj mi siłę i determinację, żebym zawsze dotrzymywał tego, co mówię. Dotrzymywał słowa. Kochani, ta wypowiedź Pana Jezusa, którą dzisiaj rozważaliśmy, nakłada na każdego z nas takie dwa obowiązki. Pierwszy. Zobowiązuje do tego, abyśmy z Bożą pomocą stawali się takimi ludźmi, którzy będą wzorem wiarygodności, rzetelności, prawdomówności, spolegliwości. I takich ludzi potrzebuje nasz zbór, potrzebują nasze rodziny, potrzebuje nasza społeczność i takich ludzi potrzebuje nasz kraj. I po drugie, abyśmy byli świadomi tego, że jakąkolwiek obietnicę składamy, jakiekolwiek słowa wypowiadamy, to wszystko zawsze czynimy przed obliczem tego, który nas widzi i który nas słyszy. I również obietnic z deklaracji kiedyś zdamy przed Bogiem relację. I na sam koniec już. Inne tłumaczenie tego ostatniego wersetu. Kapitalne tłumaczenie. Mówcie po prostu tak albo nie. Niech wasze słowo będzie wystarczającą poręką. Zresztą człowiek prawdomówny nie musi przysięgać. Amen. Będziemy się modlić. Panie Jezu, jeżeli wszyscy teraz byśmy się w piersi uderzyli mocno, to chyba byłaby prawda, że to twoje nauczanie jest skierowane do nas. W mniejszym lub większym stopniu mamy z tym kłopot. Czasami staramy się szczerze, Ojcze, i jestem przekonany, że wielu z nas, a nie zawsze nam to wychodzi. Tak trudno dzisiaj, szczególnie kiedy jesteśmy bombardowani innym wzorcem życia, kiedy brzęczy nam w uchu stwierdzenie, że uczciwym dzisiaj nie warto być, że prawdy dzisiaj nie warto mówić. Panie, jakże często jest to pokusa, żebyśmy zaczęli myśleć tak samo i żebyśmy zaczęli żyć tak samo. Dlatego dziękuję Ci, Panie, że wiedząc, w jakich okolicznościach przyszło nam żyć, to Twoje słowo skazania na górze skierowane jest dzisiaj do nas. Człowiek prawdomówny nie potrzebuje przysięgać. Wiemy, Panie, że ten czas budowania pewnego kapitału rzetelności, prawdomówności trwa bardzo długo. Ale Ty chcesz z nas mieć takie przykłady ludzi prawdomównych, rzetelnych, uczciwych, wiarygodnych. I Ty, Panie, wiesz doskonale, że możemy wiele mówić, a często brak wiarygodności, brak rzetelności rujnuje to wszystko, co mówimy. Może w oczach ludzi jesteśmy przegrani, ale w Twoich oczach nie, Panie. Dlatego chcę Cię gorąco o jedną rzecz prosić. Daj w nasze serca pragnienie dania Tobie możliwości, abyś zaczął z nas czynić ludzi szczerych, prawdomównych, rzetelnych, wiarygodnych. I aby obserwacja naszego życia dla innych mogła być zachęceniem i takim momentem dającym wiele do myślenia. Dziękujemy Tobie za to słowo. Dziękujemy, Panie, Tobie za społeczność, jaką możemy tworzyć, za to, że chcemy społeczność Twojego stołu przeżyć i prosimy, abyś nas pobudził, zachęcił, byśmy mogli to uczynić. Dziękujemy, że możemy przed Tobą stać, możesz nas oczyszczać, możemy się powierzać w Twoje ręce. Prosimy, byś błogosławił nasze rozejście, abyś, Panie, błogosławił cały tydzień, przed którym jesteśmy, abyś dał mądrość tym, którzy muszą zdawać w najbliższym czasie egzaminy na studiach, abyś przywiódł bezpiecznie tych, którzy wracają do nas z Ukrainy. Chcemy Cię prosić o chorych, samotnych, o tych, którzy może są dotknięci jakimiś innymi rzeczami. Prosimy Cię o nasze domy, nasze rodziny. W Twoje ręce powierzamy też Dorotę Adama, ich relacje, małżeństwo, które wczoraj rozpoczęli. Prosimy, byś błogosławił. Prosimy Cię o Ewę, Michała, którzy mają wstąpić w związek małżeński w przyszłą sobotę. Panie, dzięki, że to wszystko możemy Tobie oddać, że tak jeszcze razem możemy do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.